Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj z nami jest Milena Skupień-Lisgarten, która była już w 20 odcinku. W tym odcinku opowiadaliśmy o tym, jacy ludzie zostają wolontariuszami i dlaczego. A dzisiaj chcemy porozmawiać, ja się bym bardzo chciała dowiedzieć, jak mogę przygotować moją organizację pozarządową na to, żeby współpracowała z wolontariuszami. Żeby ci wolontariusze chcieli w niej być i żebyś jakby w to wszystko wejść, to powiedz mi w ogóle, po co są wolontariusze w organizacji pozarządowej?
Cześć, przywitam się z Wami jeszcze raz. Cieszę się, że jestem po raz kolejny gościnią w podcaście Agi. I super w ogóle, Aga, że poruszasz ten temat, bo to znaczy, że w Twojej świadomości jest już ta myśl, że do współpracy z wolontariuszami trzeba się przygotować. I ten temat rozwiniemy.
Przygotować?
Przygotować, zaplanować i tak dalej. Zazwyczaj moje doświadczenie było takie, że ktoś dzwonił do Regionalnego Centrum Wolontariatu i mówił, potrzebujemy 6 wolontariuszy na sobotę, a na przykład to był czwartek. I byli bardzo zdziwieni, że tych wolontariuszy na sobotę nie ma. Więc fajnie, że mamy dzisiejszy odcinek, na pewno o tym pogadamy, ale też jakby wracając do Twojego pytania, po co w organizacji wolontariusze? Jak zacząć, żeby opowiedzieć dobrze? No pewnie trzeba trochę zacząć od tego, że to są osoby, które wykonują jakąś konkretną pracę, wnoszą do organizacji swoje umiejętności, swoją wiedzę, wnoszą przede wszystkim swój czas, który mogą nam poświęcić, tak? Wnoszą jakieś swoje pomysły, przynoszą siebie jakby z całym swoim bagażem, więc jakby to jest taki dodatek, z którego według mnie organizacje pozarządowe no, powinny absolutnie korzystać i powinny o tym myśleć, powinny to planować, ponieważ no, każdy wolontariusz w organizacji to jest wartość dodana. I oczywiście wiemy, jaka jest kondycja organizacji pozarządowych. Chcielibyśmy, żebyśmy mieli w organizacjach pozarządowych dużo pieniędzy, mogli zatrudniać specjalistów, fachowców i tak dalej, ale sama jesteś w tym środowisku, więc wiesz, jak to jest, że jakby no nie ma na to pieniędzy, tak? Sektor pozarządowy ma tą możliwość zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, że z pracy wolontariuszy może korzystać, tak? I w ostatnim odcinku mówiłyśmy o tych korzyściach dla wolontariuszy, a dzisiaj no musimy mówić o tych korzyściach dla organizacji pozarządowej, tak? Więc jeszcze raz podkreślę, że współpracując z wolontariuszami możemy korzystać z ich umiejętności, a bardzo często to są naprawdę wysokospecjalistyczne umiejętności.
No, to zależy, jaką grupę docelową pozyskamy.
Oczywiście, że tak, ale widzisz, mówisz kolejne pojęcie, które w świadomości większości organizacji pozarządowych nie istnieje, tak? Że jakby oni muszą sobie sprofilować, jakiego wolontariusza potrzebują. Więc myślę, że zaraz będziemy o tym mówić i sobie to uporządkujemy, co trzeba zrobić, żeby
z tymi wolontariuszami... Bo na razie wyszło, że jesteśmy bardzo, bardzo tacy nieprzygotowani do tego,
tak,
chyba.
To jest największy problem organizacji pozarządowych, z którymi mi przyszło przez te kilkanaście lat prawie współpracować, że jakby zawsze zaczynaliśmy od tego samego i zawsze był ten sam problem. Przychodziły organizacje pozarządowe, czy tam przedstawiciele organizacji, którzy mówili, nie mamy wolontariuszy, nikt nie chce z nami współpracować, nawet jeżeli wolontariusze przychodzą, to znikają. Szukamy wolontariuszy, nikt nie odpowiada na nasze ogłoszenia i tak dalej, a potem jak zgłębiam problem, okazuje się, że nikt tej współpracy nie planuje, nikt jej nie przemyśluje i tak dalej. Mam za sobą doświadczenie przygotowania kilku organizacji do współpracy z wolontariuszami, gdzie rzeczywiście ta praca przebiegała jakby wszystkimi kolejnymi niezbędnymi etapami, że najpierw się spotykaliśmy, żeby się zastanowić, kogo my potrzebujemy, jakie ta osoba musi mieć kompetencje. Potem tworzyliśmy sobie taką personę, że zastanawialiśmy się, gdzie tego wolontariusza możemy znaleźć, jakim językiem powinniśmy do niego mówić, tak? Wyprzedzam pewnie już przyszłość trochę, co?
Wiesz co, nie, jakby pytania. To jest dobry taki moment do takiego wprowadzenia, gdzie opowiadasz o tym, o co chciałabym Cię podpytać, o te poszczególne etapy wdrażania człowieka, to jeszcze, no i poszukiwania tego człowieka.
Wiesz co, to jeszcze może podsumujmy trochę jakby po co, tak? Jakby po to, że musimy korzystać z zasobów, których często w naszej organizacji brakuje. Czasem te zasoby to jest jakaś specjalistyczna wiedza i wtedy szukamy innego wolontariusza, a czasem to są po prostu dodatkowe ręce do pracy, które będą wykonywały jakąś fizyczną pracę, tak? Nie wiem, no choćby maraton, z którym miałam wielokrotnie do czynienia i organizowałam tam wolontariat. Bardzo duża część wolontariuszy to byli wolontariusze, którzy po prostu zabezpieczali trasę, więc to nie są osoby, które musiały mieć jakieś specjalne, wysokie kompetencje, wymagania i jakieś doświadczenia zawodowe, tylko to musiały być osoby, które były dyspozycyjne w określonych dniach, o określonym czasie. Może trochę znały miasto, potrafiły jakoś tam odczytać mapkę, żeby odpowiedzieć, gdzie ewentualnie można przejechać, jeśli jakaś droga była zamknięta. Tak i jakby z takich zasobów korzystaliśmy. Albo przy przygotowaniu jakichś, nie wiem, koncertów, czy jakichś wystaw, czy jakichś wystąpień teatralnych. Często na przykład korzysta się z pomocy wolontariuszy, którzy też robią takie fizyczne prace, nie wiem, przygotowują jakieś sale, przygotowują zaplecze widowni.
No też tak się kojarzy wolontariat, tak właśnie, że to jest człowiek, który robi takie bardzo podstawowe rzeczy.
To też jest taki człowiek, ale bardzo często organizacje korzystają z zasobów wolontariuszy naprawdę mocno wykwalifikowanych.
Wiesz co, wydaje mi się, że jak też czytam i oceniam wnioski, wydaje mi się, że to się bardzo zmienia w ostatnim czasie, ponieważ organizacje coraz częściej płacą za pewne rzeczy i przyzwyczaiły się do tego, że chcą za pewne rzeczy zapłacić.
Znaczy, wiesz, to jest super.
I to się bardzo mocno zmienia, bo kiedyś było tak, że było więcej stowarzyszeń, więcej osób pracowało, było więcej członków. Teraz jest coraz rośnie odsetek fundacji, bo to pokazują ostatnie badania Klon Jawor, gdzie często te fundacje są jedno, dwu, trzy osobowe.
Korzystają z usług specjalistów.
I korzystają z usług specjalistów.
Tylko
i raczej. Tak jest prościej.
Wiesz co, ja się cieszę, że tak jest, bo rzeczywiście no to może jest fajne. Tylko, że nie do końca wierzę w to, że każda organizacja, która powstaje i nie wiem, chce założyć swoją stronę internetową, czy chce się rozwijać w jakimś konkretnym kierunku, to od samego początku ma środki na to, żeby za takie usługi płacić.
Nie ma. I dlatego powoli się zaczyna też robić taka świadomość, że no nie mam pieniędzy, nie robię.
No to jest
zaczyna się pojawiać, tak? Że jak dostanę dotację, zacznę działać.
Ale wiesz, ja też na przykład mogę tutaj powiedzieć, bo nie wiem, jakie teraz też masz na myśli konkretne kompetencje. Może bardziej myślisz o jakichś programistach księgowych i tak dalej, ale na przykład możemy się przypatrzeć organizacjom, które w jakikolwiek sposób działają z dzieciakami. Nie wiem, świetlice środowiskowe, domy kultury, jakieś ośrodki Caritas i tak dalej, tak? Więc jakby mamy wychowawców, ale to zazwyczaj jest tak,
tu jest trochę lepiej, wiesz, dlatego że ciężko jest.
I tutaj na przykład, wiesz, możemy zabrać jakiegoś randomowego, brzydkie słowo, ale wiesz, jakiegoś przypadkowego wolontariusza z ulicy, natomiast my możemy do takiej pracy zaprosić studentów pedagogiki czy psychologii pierwszych lat, tak? Pierwszy, drugi, trzeci rok. To są osoby, które już w jakiś sposób zdobywają doświadczenie zawodowe, mają też trochę pojęcie o tym, jak wygląda jakby taka praca z młodzieżą, czy praca z dziećmi. Czy na przykład swojego czasu na jednej z konkursu barwy wolontariatu, gdzie wybieraliśmy wolontariusza roku, mieliśmy taką super wolontariuszkę, która była z wykształcenia psychologiem i pracowała w zawodzie, ale dodatkowo jako wolontariuszka na przykład udzielała się na izbie wytrzeźwień. Więc to też, wiesz, to są już jakby takie mocno bardzo branżowe,
specjalistyczne
kompetencje. Ale też kojarzysz, ja teraz nie pamiętam nazwy tej organizacji, może ty będziesz wiedzieć, TODO? Taki wolontariat online. Wiesz, tam możesz skorzystać, jakby korzystasz tam z pracy wolontariuszy, tak? I oni pomagają ci po prostu.
Tam są już takie specjalistyczne usługi, ale
dokładnie.
Też.
I to wszystko też jest wolontariackie.
Tak, tylko że tam jest trochę inne myślenie na tej platformie, dlatego że przeważnie, wiesz, wydaje mi się, że jak organizacje myślą o tym, że chcą mieć wolontariuszy, to myślą o tym, że chcą mieć wolontariuszy. A platforma TODO też podlinkujemy. Bardziej chyba działa w taki sposób, że brakuje mi konkretnie czegoś, na przykład brakuje mi strony internetowej i szukam kogoś, kto mi może pomóc w zrobieniu tej strony internetowej i jakby robisz nabór.
Ale korzystasz z wolontariusza, tak?
Tak, ale jakby jest inna, rzeczywiście jest inna, chyba może to jest taki bardziej przeskok myślowy, dlatego że tam wydaje mi się, no żeby się tam zarejestrować, musisz dokładnie wiedzieć, do czego tego wolontariusza chcesz, bo wtedy na twoje ogłoszenie odpowiadają ludzie o odpowiednich kompetencjach.
I wracamy do punktu wyjścia, czyli w jaki sposób przygotować się do współpracy z wolontariuszami.
Dobra, tak, ale wydaje mi się, że właśnie w takich normalnych wolontariackich działaniach, gdzie ci ludzie na przykład przychodzą do placówki, to nie ma tego procesu, nie ma chyba tego kroku. Tak mi się wydaje, że jest taki jakiś brak, tak?
Znaczy, jeśli go nie ma, to źle. tak? Bo, bo właśnie to jest clue, że jeżeli chcemy, żeby wolontariusze to był nasz zasób naszej organizacji, to my musimy to zaplanować. Tak jak to nie jest tak,
czyli
że
co,
dzisiaj...
muszę wiedzieć na przykład...
Musisz wiedzieć przede wszystkim... Po co jest ci ten człowiek? Tak? Jakby musisz
czyli,
sobie określić zakres czynności.
Dobra, czyli to jest takie pierwsze pojęcie. Tworzą zakres czynności, czy zakres zadań do wykonania dla osoby.
Tak, zastanawiam się. Jakby mamy do wykonania takie i takie rzeczy. Czy będziemy zatrudniać tego człowieka, czy może jednak rzeczywiście korzystamy z pomocy wolontariuszy, bo potrzebujemy tych usług na krótki czas, jakby... No różne są motywy, tak? Ale pierwsze co, to ty musisz się zastanowić, po co potrzebujesz tego wolontariusza.
Dobra.
Co ten wolontariusz będzie
robił?
Czyli
robię zakres czynności.
Tak.
Co potem robię?
Jak już masz ten zakres czynności, to zastanawiasz się też, czy to są, nie wiem, czynności na krótki czas, czy chodzi o takie zaangażowanie długoterminowe, bo to też jest ważne pod kątem tego, kogo będziesz szukać, tak?
No dobra, co jak się pomylę? Na przykład zaplanuję sobie, że będą potrzebowała osoby na przykład na rok, a się okaże, że te zadania się wyczerpią po 2-3 miesiącach i to zadanie zostanie wykonane.
No,
albo co gorsza, na przykład założę, że zrobię coś w 2 miesiące, a potem się okaże, że to się przeciąga i ciągle nie możemy
kwestia,
tego skończyć.
Wiesz, to już jest kwestia takich uzgodnień z wolontariuszem, tak?
Okay.
Bo jakby teraz
czyli
nie przejmować się tym.
Nie.
To dokładnie tak samo może być, nie wiem, z pracownikiem. Jeżeli nie zatrudniasz go na, nie wiem, okres projektu i tak dalej, no to też może się coś
wysypać,
tak? Natomiast jakby to jest... To już jest jakby czas współpracy z wolontariuszem.
Okay.
To jest na znacznie później.
Czyli na razie tak wiemy, mniej więcej sobie szacuję,
do czego potrzebujemy wolontariusza.
I na jak
na
długo.
Jaki czas. Jak już wiesz, co ta osoba ma robić, jak długo będziesz chciała z tą osobą współpracować, no to zastanawiasz się, kto potencjalnie taką osobą może być. Jakie ta osoba musi mieć kompetencje.
Czyli co musi umieć.
Co musi umieć, dokładnie. Czy szukamy osoby z konkretnym wykształceniem, po konkretnym kursie, czy szukamy osoby, nie wiem, pełnoletniej, tak? Bo na przykład jakieś wymogi prawne są takie, które mówią nam, że dany rodzaj czynności może wykonywać tylko osoba pełnoletnia. Na przykład wymagamy znajomości języków obcych, tak? Bo mamy taki rodzaj wolontariatu, że wiemy, że to będzie ważne. Co teraz na przykład no, było na potęgę, jak zaczął się nasz kryzys uchodźczy po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, to nagle się okazało, że język ukraiński i rosyjski, które tak naprawdę były passé do tej pory i wcześniej jakby, no ja nie widziałam takich wymagań, że szukamy wolontariuszy z tymi językami, nagle się okazało, że po prostu to jest absolutnie natychmiast potrzebne i każdy, kto tylko chociaż deklarował jakąś minimalną znajomość tych dwóch języków, od razu był angażowany do działań.
I to na poważne
stanowisko. Na poważne działanie.
No.
Więc no to jakby te wszystkie rzeczy trzeba sobie dokładnie przemyśleć, tak?
Dobra.
Po co? No po to, żebyśmy wiedzieli, kogo my szukamy. Jeżeli my sobie to wszystko wypiszemy, potem przychodzi taki etap, że tworzymy sobie tak zwane ogłoszenie o wolontariacie.
Poczekaj chwilę. Czyli tak, wiem do czego, mam zakres czynności, mam ustawione kryteria dodatkowe, na przykład jakieś wykształcenia, kursy, papiery, niekaralności i tak dalej.
Tak, to możemy sobie też jeszcze rozważyć dyspozycyjność na przykład, tak?
Dobra.
No to jest też ważne.
No tak, no czy jeżeli mam świetlicę dla dzieci, to przeważnie to będzie praca popołudniami, więc muszę mieć kogoś, kto będzie dyspozycyjny popołudniami.
I często, a nie tylko na przykład raz w miesiącu, tylko raczej chodzi nam o taką trwalszą.
Czyli to już są już wszystkie elementy tego ogłoszenia o naborze, czy coś jeszcze muszę przeanalizować?
To na razie sobie tylko tak analizujesz, a jeśli chodzi o ogłoszenie, to tutaj też musisz sobie przeanalizować. Trochę inaczej napiszesz ogłoszenie i trochę inaczej przede wszystkim będziesz... Znaczy musisz też zaplanować jakby cały ten proces rekrutacji, bo teraz jak już mamy te wszystkie rzeczy, to przechodzimy do procesu rekrutacji. Będziemy tworzyć ogłoszenie...
Ogłoszenie jest elementem rekrutacji.
No tak, no bo musisz stworzyć ogłoszenie, musisz wysłać w świat ten komunikat, że kogoś szukasz. To już zaczynamy rekrutację, nie? I teraz trochę inaczej napiszesz to ogłoszenie, jeżeli szukasz studentów pedagogiki albo psychologii i prawdopodobnie raczej skupisz się na tym, że będziesz szukać pewnie w internecie, tak? Bo jakby to jest takie główne medium, z którego szuka młodzież. Może jeżeli masz profil na Facebooku,
TikToka.
To na Facebooku.
Nie.
Jeśli masz TikToka, to TikToka. Jeśli masz Instagram, to może zrobisz super story o tym, jak to świetnie być wolontariuszem twojej organizacji i dlaczego. Natomiast jeżeli na przykład potrzebujesz kogoś do biblioteki publicznej, kto będzie na przykład pomagał w jakimś tam wydarzeniu, albo kto będzie po prostu regularnie pomagał w pracach biblioteki, na przykład może to być senior i tak dalej, to też to ogłoszenie napiszesz zupełnie inaczej i zupełnie inaczej będziesz je dystrybuować. Więc zobacz, tutaj już ci wychodzi, dlaczego ty musisz wiedzieć, kto ma być twoim wolontariuszem,
no
tak?
Tak.
Bo wiesz teraz, jakiego języka użyć, w jakich środkach przekazu jakby to ogłoszenie puścić, czy stworzysz plakat, czy ulotkę, czy nie wiem, zrzucisz kod QR, czy jakieś, no właśnie, czy będziesz w mediach społecznościowych się promować, czy będziesz, nie wiem, współpracować z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a może z Biurem Karier Uczelni Wyższej, a może, nie wiem, jest jakieś koło pedagogów i psychologów, koło naukowe i z nimi nawiążesz współpracę.
O, muszę się wtrącić, bo dzisiaj czytałam takie ciekawe badania o TikToku i innych mediach społecznościowych i między innymi o tym, czy Instagram umrze. I rzeczywiście to jest tak, że Facebook jest bardziej dla takiego...
Dla seniorów.
Też jest dla... Właśnie, słuchajcie, prawie wszyscy rzeczywiście seniorzy są na Facebooku. Jak do nas przychodzą seniorzy, to mówimy polub nasz fanpage na fejsie i oni rzeczywiście mówią, no spoko, mam Facebooka, znajdę was. Także to
gdybyś
tak.
Tak powiedziała do młodzieży, takiej 15+, to pewnie powiedzieli, a co to jest Facebook.
A wiesz co, tak, to prawda. Pytałam się w zeszłym tygodniu, gdzie promować rzeczy dla młodzieży i powiedzieli rzeczywiście TikTok. I TikTok się właśnie wyróżnia tą taką podobno bardzo dobrym dopasowaniem, bo tam jest bardzo dobry algorytm dopasowujący treści. Twitter się wyróżnia taką bardzo szybką informacją. LinkedIn to z kolei są profile zawodowe. Instagram bardzo fajne zdjęcia i próbuje wejść w te rzeczy, które TikTok robi, ale tutaj właśnie marketerzy mówią, że może nie do końca.
Na Instagramie. Czy korzystasz z Instagrama w ogóle?
Korzystam.
Dla mnie jakby Instagram bardzo mocno przekłada się na TikToka i to, co mnie przeraża, to to, że Instagram stał się narzędziem marketingu i ja bardzo tęsknię do czasów, kiedy Instagram był po prostu miejscem, gdzie wrzucałaś sobie zdjęcia, które
podobno
chciałaś w jakiś
sposób
sobie
zachować. Podobno ma być jeszcze więcej tych treści marketingowych właśnie.
Jest...
No, czytałam dzisiaj badania tych wszystkich. No a Facebook ciągnie na grupach, nie? Czyli
tak,
grupy
tak,
są
tak,
takim
tak.
fajnym...
Ale to jest akurat super. Ja sama nawet korzystałam kiedy kilkakrotnie już z takich płatnych grup, gdzie są takie
płatnych
super...
Płatnych grup?
Tak.
Na Facebooku?
Tak, że musisz...
O,
żeby za dostęp
wiem.
Do tej grupy musisz sobie wykupić abonament.
Serio?
I to są jakieś takie jakby... Na
I, opierają to, o Facebook?
Tak, ale to jest rewelacyjne. To jest takie narzędzie, które pozwala ci rewelacyjnie zorganizować taką pracę. Możesz sobie tworzyć jakieś arkusze, możesz sobie tworzyć działy, tworzysz jakieś takie miejsca do czatowania.
To,
naprawdę powiem ci, że też
to ja do tego nie dotarłam jeszcze, jeżeli chodzi o Facebooka.
Musisz spróbować.
Muszę znaleźć taką płatną grupę, a potem się zastanowić, czy chcę wydać te pieniądze.
Tak. Dobra, ale wróćmy może do sedna.
No, wiesz co, nie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że mówimy o tych etapach rekrutacji. Pewno kolejnym pytaniem jest właśnie, będzie takie, gdzie szukać.
Mhm.
Więc, ale musimy się cofnąć o krok, czyli wiem już kogo, co, jakie ma kwalifikacje, na jak długo, z jaką częstotliwością chcę, żeby przychodził, co jeszcze muszę zrobić, zanim wypuszczę ogłoszenie.
Musisz sobie też ustalić, w jaki sposób ludzie zainteresowani Twoją ofertą mogą się z Tobą kontaktować. Czyli też jest ważne, żeby sobie ustalić, czy robimy jakąś specjalną, dedykowaną skrzynkę, pod którą będą się kontaktować ludzie.
To
czy na
szczególnie
przykład...
w małych organizacjach może być problem,
ale
dlatego,
to
wiesz,
to wystarczy
że...
tylko mail, to nie musi
no,
być jakiś
okay,
specjalny.
No okej, ale potem tego maila nikt nie sprawdza, nie? A on gdzieś zostaje w internecie.
To jest ten etap, gdzie musisz sobie uświadomić, w jaki sposób ci ludzie mają się z Tobą kontaktować. No ja jednak zawsze polecam, żeby to był albo jakiś numer telefonu, pod który można zadzwonić, albo żeby to był mail, albo na przykład uznajemy, że ktoś może się z nami, jeżeli szczególnie jeżeli korzystamy z mediów społecznościowych, to po prostu piszemy, że jeżeli chcesz zostać, napisz do nas. No w każdym razie musisz sobie określić na tym etapie, w jaki sposób będziesz z tym wolontariuszem potencjalnym nawiązywać kontakt, albo w jaki sposób
czyli
on ma się z Tobą skontaktować.
Wszyscy po prostu do jednego miejsca, żeby to nie było roztrzęsione po kilku mailach i po kilku telefonach, żeby potem dobrze zebrać te dane.
Tutaj też jeszcze może wtrącę, że warto się zastanowić, jak my będziemy z tymi wolontariuszami pracować, bo to też tutaj na etapie tego kontaktu może wyjść. Czy my chcemy sobie w organizacji, czy nasza organizacja jest na tyle duża, że my jesteśmy w stanie wydzielić jedną konkretną osobę, która będzie się zajmować tymi wolontariuszami od początku do końca. Czyli będzie, stworzy to ogłoszenie, będzie zbierać te informacje kontaktowe z wolontariuszami, potem jakoś będzie tam tworzyć dla nich grafik pracy, będzie się z nimi kontaktować, jakoś wiesz, tak na bieżąco wymieniać informacje, bo to jest tutaj rola tak zwanego koordynatora wolontariatu. I
muszę
pytanie.
Go zawsze mieć?
Nie, nie musisz, to nie jest absolutnie wymóg. Natomiast dobrze jest mieć taką osobę, która całościowo ogarnia wolontariat w organizacji. No bo fajnie jest wiedzieć, ilu my tych wolontariuszy mamy.
Czyli na przykład mogę wyznaczyć jednego członka zarządu do kontaktu, czy tam do koordynacji tak. tych prac związanych tak, z wolontariatem. Tak,
tak. Żebyśmy też wiedzieli, do kogo jako organizacja... No, wiesz, no organizacje też są różne. To na pewno będzie inaczej w jakiejś wielkiej organizacji, mm-hmm. która ma jakieś swoje różne rozproszone oddziały i wykonuje różne zadania, a pewnie inaczej to będzie wyglądało w jakiejś małej organizacji, gdzie mm-hmm. na przykład jest jedna zatrudniona osoba, czy w ogóle wszyscy działają społecznie, a dodatkowo no tak, chcą mieć no. wolontariuszy, więc ważne jest, żeby sobie wskazać taką osobę, która będzie ogarniała ten wolontariat okay. naszej organizacji. Czyli to jest taka osoba, że do której możesz w organizacji zgłosić, że na przykład macie takie wydarzenie, potrzebujecie wolontariuszy, czy mamy kogoś.
Czyli albo czy ty co, czyli równie dobrze mogę podać ogłoszenie. Maila na przykład do tej osoby, tak?
Tak.
Nie muszę mieć wydzielonego
tak, tak,
maila,
tak.
tylko nie. jakby muszę to przeanalizować, w jaki sposób chcę to robić.
Dokładnie tak?
tak.
I fajnie też na tego koordynatora wskazać taką osobę, która ma ochotę to robić. A nie taką
czyli
osobę...
nie, ty będziesz tylko ktoś,
tak, no bo słuchajcie, bo tutaj co jest ważne?
A dużo
tutaj...
jest pracy z obsługą wolontariuszy? Dużo jest...
Wiesz, to pewnie wszystko zależy od tego, ilu potrzebujesz mm-hmm. wolontariuszy w organizacji. To pewnie zależy od tego, jak często oni będą w tej organizacji działać.
Okay. Czyli to troszkę jak sobie ustawię, tyle będę tak. mieć.
Tak,
dobra.
Tak. Bo wiesz, jak koordynowałam wolontariat na szczycie klimatycznym, gdzie mieliśmy blisko 500 osób i to były osoby z 60 kilku krajów i
to
mieliśmy, wiesz, główny język
wydarzenie.
To był język angielski. No natomiast całe szczęście, że w zespole mieliśmy dziewczynę, która mówiła i po hiszpańsku i trochę jeszcze chyba po niemiecku. No bo ten angielski jakby był deklarowany, że ktoś go zna, ale potem czasem mieliśmy problem, żeby się okay. po angielsku dogadać, więc jakby ten hiszpański nam w kilku przypadkach pomógł. To wiesz, no to na pewno zupełnie inaczej wygląda rola koordynatora przy takim dużym wydarzeniu, a zupełnie inaczej, jeżeli masz na przykład w organizacji 4 wolontariuszy, którzy przychodzą tam raz w tygodniu pomóc okay. coś robić w organizacji, no to i zakres obowiązków koordynatora się różni, tak? I pewnie jakby jego umiejętności takie komunikacyjne, czy w ogóle, wiesz, takie miękkie umiejętności związane ze współpracą z ludźmi też na pewno będą inne, nie?
Czyli już mogą napisać to ogłoszenie, czy jeszcze nie?
No jak już masz te wszystkie informacje, jak już wiesz, co chcesz w tym...
A co powinnam, gdzie znaleźć takie modelowe, przykładowe ogłoszenie?
Myślę, że jeżeli wpiszecie jakieś przykładowe ogłoszenie o wolontariacie... W internet to znajdziecie jakieś przykłady. Centrum wolontariatu...
Zawsze dobre? Czy
nie,
widziałaś
nie, nie.
jakieś złe ogłoszenie o
wolontariacie? Tak, widziałam na przykład takie ogłoszenia.
Czego nie robić w tych ogłoszeniach?
No trzeba przede wszystkim napisać, co mają robić wolontariusze, bo widziałam takie ogłoszenia, które brzmiały: szukamy wolontariuszy, fundacja taka i taka, zadzwoń do nas. Nie było informacji o tym, gdzie mają działać, co mają robić, na jak długo ten wolontariat. Widziałam
czyli
też takie...
Konkret,
no tak, jakby... Wiesz co, jest schemat tego... Na pewno trzeba... Taki schemat tego ogłoszenia, to trzeba napisać kilka słów o swojej organizacji, czyli kto szuka. Potem trzeba napisać, do czego się szuka tego wolontariusza. Dalej trzeba napisać, czego się wymaga od wolontariusza. Super jest też dodać, co wolontariusz jakby zyska, zgłaszając się na nasz wolontariat. Czy on się czegoś nauczy, czy my damy mu jakiś gift, czy my damy mu jakieś fajne możliwości, które on sobie wykorzysta potem w swoim portfolio zawodowym, tak? To są te rzeczy. Dobrze jest napisać też na jaki to jest rodzaj wolontariatu, czy szukamy kogoś do stałej współpracy, czy to jest doraźna współpraca. No i na pewno trzeba tą stopkę taką kontaktową zamieścić, tak? To są jakby te główne rzeczy, które to jest takie must have każdego ogłoszenia. Co jest
to
też ważne?
Muszę coś wolontariuszowi dać, czy obiecać, że mu coś dam, czy że coś zyskam?
Nie musisz mu nic dawać materialnego, natomiast fajnie jest, ponieważ no to jest praca, za którą nie mamy wynagrodzenia, tak? To jest praca wolontariacka, to super jest jednak się zastanowić, co jest takiego fajnego w naszej organizacji, co ten człowiek otrzyma, tak? Można napisać, że na przykład, nie wiem, będzie pracował z fajnymi ludźmi, od których się czegoś nauczy. Albo na przykład, jeśli uczestniczy w dużym wydarzeniu sportowym, to po prostu nauczy się, jak takie organizacje wygląda, jak organizacja takiego wydarzenia od zaplecza,
no to
wygląda,
też jest takie ciekawe doświadczenie.
No na przykład to sobie chwalili wolontariusze wszystkich eventów, na których ja ten wolontariat koordynowałam, że po prostu robiliśmy mecz, turniej piłki ręcznej i wolontariusze mówili, że nigdy w życiu nie przyszłoby im do głowy, że to zaplecze wygląda w taki sposób, że trzeba zadbać o tak dużo rzeczy, że jeżeli przychodzisz na trybuny, to po prostu widzisz mecz, ale nie masz pojęcia, jak mało,
jak, to
jak dużo małych rzeczy trzeba przygotować, żeby odbyła się duża rzecz, nie?
To prawda.
Więc to jest naprawdę duży benefit.
Czyli też trzeba, szukając tych plusów, trzeba tak kreatywnie do tego podejść, albo tak. porozmawiać z osobami, które już to wcześniej robiły, robią, tak?
Można zawsze się skonsultować pewnie, no zawsze jakby takie rzeczy konsultowaliśmy w Regionalnym Centrum Wolontariatu.
Okej.
Okay. Więc warto też szukać takich organizacji, albo na przykład, jeżeli mamy jakąś zaprzyjaźnioną organizację, która wiemy, że już korzysta z pracy wolontariuszy, to też możemy podpytać. Ja bardzo zachęcam do sieciowania się z innymi organizacjami, które już jakieś doświadczenie mają. Pewnie centra organizacji pozarządowych, myślę, że w zakresie wolontariatu też jakieś takie poradnictwo świadczą, więc warto o to po prostu pytać. Można sobie na przykład jakieś podstawowe... poszukać kilka ogłoszeń o wolontariacie. Okay. Wiem, że Korpus Solidarności na przykład ma swoją platformę. Tam też są różne ogłoszenia o wolontariacie, więc warto sobie zajrzeć. No nawet gdybyśmy tworzyli coś od początku, to też pewnie coś fajnego stworzymy. Natomiast no, ja zawsze starałam się nawet bardziej mocno podkreślić takie korzyści z wolontariatu niematerialne, tylko takie dodatkowe. No materialne może też są fajne. Też znam wolontariuszy, którzy zbierają koszulki z wolontariatów, albo zbierają kubki z wolontariatów, albo w ogóle zawsze pytają, jakie są gifty, dyplomy i tak dalej. Natomiast no to jest dla mnie taki jakby dodatek, ale dla mnie najważniejsze są jakby, czego ty się na tym wolontariacie uczysz. Ja na każdym spotkaniu, nie wiem, z młodzieżą, z nauczycielami, w ogóle no, chyba z każdą grupą, mówię o tym, jak ważne są takie korzyści, które my pod kątem umiejętności i przeżyć i doświadczeń,
czyli
które wolontariatu wynosimy.
Czyli mogę to wpisać w to
tak.
ogłoszenie.
Ja,
no dobra.
Ja nawet przede wszystkim to
czyli
wpisałam.
Co, mam już ogłoszenie, tak?
Tak.
Czy jeszcze go nie mam?
Nie, no już mamy. Już teraz omówiliśmy, jak trzeba go przygotować. Mhm. Już wiemy, jak ktoś ma się z nami skontaktować.
Wiemy też mniej więcej, gdzie go wypuścić, tak? Tak. Rozmawialiśmy już o mediach społecznościowych.
Tak. Padło jeśli też... to jest twoja grupa docelowa, jak będziesz szukać seniorów, no to ja bym poszła raczej na takie jakieś bezpośrednie spotkania. Szukałabym miejsc, gdzie są seniorzy.
Mhm.
Albo na przykład, jeśli szukasz branżowych... Nie
no
wiem,
właśnie,
czasu...
bo omówmy teraz te wszystkie miejsca po kolei, gdzie mogę szukać wolontariuszy, czyli media społecznościowe już...
Mówiłyśmy, nie? Że możesz wykorzystać swoje media, możesz korzystać z mediów społecznościowych.
Nie. I jakie są te główne organizacje zajmujące się wolontariatem?
Centra wolontariatu.
Dobra.
Są regionalne centra wolontariatu, większość województw je ma. Są lokalne centra wolontariatu, one są na poziomie miast czy tam powiatów. Są centra organizacji pozarządowych, tutaj też większość miast.
Tak, u nas jest dość dużo tego na Śląsku.
Fajnie też na przykład nawiązywać współpracę, jeżeli mamy w pobliżu naszej organizacji szkołę, szczególnie szkołę z takimi starszymi dzieciakami, teraz to byłyby szkoły średnie, to też warto się rozeznać, czy na przykład nie działa u nich szkolny klub wolontariatu i czy nawiązać też współpracę z nimi.
Wiesz co, fajny pomysł. Dzisiaj rano słuchałam audycji o Lex Czarnek 2, bo to podobno weszło znów na tapetę.
Tak.
Więc zobaczymy, co będzie. To jest na razie fajny pomysł na kilka najbliższych miesięcy, ale może potem być różnie. Chociaż no ja mam nadzieję, że te zmiany w prawie nie nastąpią, ale zobaczymy.
Ale mówmy o tym, co mamy teraz. Na dzień dzisiejszy to jest otwarta furtka, więc
szkoły.
Fajnie się też nad tym zastanawiać.
No dobra. Centra wolontariatu, centra organizacji pozarządowych, szkoły.
Uczelnie wyższe na przykład,
uczelnie
tak?
Wyższe.
Gdzie są studenci, którzy
i tam
szukają
są...
praktyk zawodowych i tak dalej.
Biura karier.
Są biura karier, są koła naukowe. Jakby to też jest otwarta furtka, jeżeli już mamy taki branżowy wolontariat.
Dobra.
Na przykład w fundacji mojego męża korzystaliśmy, mój mąż, jak wiesz, zajmuje się współpracą z osobami wykluczonymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym z osobami zagrożonymi kryzysem bezdomności. I swojego czasu robiliśmy takie jakby dla nich medyczne wsparcie, że mieliśmy konsultacje z lekarzami, ale też jakby no generalnie jakby z przedstawicielami ochrony zdrowia. Aha. I na przykład angażowaliśmy koło studentów medycyny. Nie pamiętam nazwy koło, ale oni też jakby fajnie pomagali. No wiadomo, że to nie są jeszcze lekarze, więc oni nie robili
badania
i tak dalej, ale wiesz, jakieś opatrunki, czy jakieś takie drobne konsultacje, to jak najbardziej.
No tak.
I to też było fajne, tak? I jakby też właśnie za pomocą innych studentów działających w kole naukowym dotarliśmy do większej grupy i wykorzystaliśmy to, że skorzystaliśmy z tego, że chcieli takiej współpracy się podjąć.
A internet? Internet rekrutuje, czy raczej to jest takie źródło dodatkowe? Czy da się ściągnąć ludzi z internetu, znaleźć tych ludzi w internecie?
Trochę nie do końca rozumiem, co masz na myśli.
Bo może użyłam skrótu myślowego, ale ja mam często takie wrażenie, że jeżeli wypuszczam jakieś wydarzenie na Facebooku, na przykład organizuję koncert lub wydarzenie, to bardziej z Facebooka mam promocję niż rzeczywiście osoby, które przyjdą na to wydarzenie. Że raczej bardzo nikły procent osób jest taki, który widząc coś w internecie przekłada to potem na realne działania. Że raczej internet jest taki do zbudowania tej takiej otoczki, tej takiej promocji.
Znaczy, wiesz co, no te wydarzenia, przy których ja zajmowałam się koordynacją wolontariatu, no to przy maratonie na przykład organizowaliśmy duże grupy szkolne, ale na przykład szczyt klimatyczny, no rekrutacja szła głównie przez internet.
Okej, okay. I jak to robiliście? Media społecznościowe, platformy
wiesz,
może
co,
jakieś?
Tutaj współpracowaliśmy z Urzędem Miasta Katowice, więc mieliśmy do czynienia, jakby mogliśmy wykorzystać też to zaplecze, tak, że mieliśmy dział promocji Urzędu Miasta. Miasto też współpracowało dość mocno z lokalnym radiem, tak, więc, więc jakby to było takie... No nie wiem, wykorzystywaliśmy różne facebookowe grupy, na których mogły być osoby zainteresowane wolontariatem. Mm-hmm. Korzystaliśmy też na pewno jakby z tego zaplecza, które dało nam United Nations, nie? ONZ, bo więc jakby to był duży event, mieliśmy dużo różnych możliwości, natomiast cała rekrutacja odbywała się przez internet. Okay.
Dobra, czyli tutaj wiemy, że jakieś strony, no na przykład w Polsce są jakieś takie strony, na których mogę się ogłaszać, gdzie są tacy ludzie.
Wiesz, to swojego czasu NGO.pl miało też zakładkę taką o wolontariacie. Wiem, że ta zakładka dalej jest, natomiast coraz
jest
mniej widzę. Tak, coraz, ale też w ogóle raczej tam się nie szuka wolontariuszy. Myślę, że może teraz Korpus Solidarności jest tym miejscem.
Wymieniła się platforma w ogóle cała i teraz ta platforma już lepiej działa, to prawda.
Tak, tak, tak. Wiesz co, też widzę, że lokalne centra wolontariatu, mimo tego, że jest ta platforma Korpusu, to uruchamiają swoje jakieś takie apki do poszukiwania wolontariuszy, do sieciowania wolontariuszy z organizacjami.
No, to fajnie chyba działa lokalnie, nie?
Tak,
kiedy
tak,
człowiek jest w miarę blisko.
Tak, tak. No tu w naszym lokalnym katowickim centrum wolontariatu też widzę, mimo tego, że nie jestem już z nim związana, to też widzę, że na przykład pojawiają się jakieś ogłoszenia, czy to na Instagramie, czy czasem na stronie internetowej, czy na Facebooku, że ktoś szuka wolontariuszy,
ludzie.
Nie? Więc, więc jakby też ludzie z tego korzystają. Jeśli na przykład organizacja jakoś tak zaplanowała sobie tę współpracę z wolontariuszami stale i jakby zdecydowała, że wolontariusze będą jej stałym elementem, jakby będą tym stałym zasobem, to też na przykład na stronach internetowych zamieszczają zakładkę wolontariat albo w zakładce jak pomóc jest pod zakładka zostań wolontariuszem. Brak. I to jest, wiesz, o tyle fajne, że to cię jak sobie tam dobrze, ja nie jestem specem od stron internetowych i wyszukiwarek, ty wiesz na pewno na ten temat więcej, ale jeżeli dobrze sobie określisz słowa klucze, to potem, nie wiem, ktoś szuka wolontariat, na przykład hospicjum i wyskakuje twoja strona. Albo wolontariat schronisko dla zwierząt
bardziej,
i tak dalej. Nie?
Wiesz, to jest bardziej skomplikowana praca, wiesz, bo to trzeba...
Wiem, jakieś tam pozycjonowanie i różne inne
tak,
rzeczy.
Tak, ale żeby to się dobrze wyświetlało, to trzeba nad tym trochę popracować, nie zrobisz tego jedną stroną, jedną zakładką. Możesz to zrobić, ale generalnie jakby po prostu musisz być lubiany przez Google, a żeby być lubianym przez Google, to jest bardziej długofalowa i długoterminowa praca.
Tak, ale wiesz co, ale ktoś angażuje wolontariuszy na dłuższy czas, to myślę, że
to
warto,
warto
to zrobić, dlatego że no czasem jest tak, że ktoś na skutek jakichś tam, nie wiem, jakichś losów życia, swoich przeżyć, stwierdza, że on chce być wolontariuszem i chce zajmować się w czymś takim. Albo na przykład, nie wiem, ktoś szuka doświadczenia zawodowego, bo jest w trakcie jakichś studiów i tak dalej i on już będzie branżowo sobie szukał,
branżowo,
nie?
Branżowo, to prawda.
Więc fajnie po prostu wtedy...
Żeby wyskakiwało
żeby
w internecie.
Było.
Ale też wiesz, o czym sobie pomyślałam, bo nigdy nie spotkałam się z tym, żeby wykorzystać na przykład AdWords, czyli te reklamy od Google, z których organizacje mogą korzystać za darmo, właśnie do promowania reklam dotyczących wolontariatu.
Też nie
że też można...
Nigdy.
Ale może to jest jakiś taki ciekawy pomysł, żeby w taki sposób wykorzystać te pieniądze od Google, które wirtualne pieniądze, które Google daje na poszukiwanie, nie?
Tak, tak, no to jest fajny trop, fajny pomysł rzeczywiście.
No, no dobra, i czyli w sumie wyszukiwarka, media społecznościowe, strony, powiedzieliśmy o Korpusie, powiedzieliśmy o NGO.pl, wcześniej mówiłyśmy o tym To-Do, bardzo fajny taki portal do wolontariatu online. O narzędziach rekrutacji rozmawiałyśmy, były telefony, były spotkania.
Można sobie też
co
na przykład
jeszcze
zrobić, wiesz co, taki dostępny dla większości z nas formularz Google'a, tak? Jeżeli tam sobie sprawdzimy, czy ta polityka ochrony danych osobowych jest jakby zgodna z naszą polityką i możemy, zdecydujemy się w ten sposób, że możemy zbierać dane, przechowywać dane, no to też super jest mieć taki formularz, żeby zgłoszenia od wszystkich zainteresowanych na przykład spadały nam w jedno miejsce, tak? I potem sobie tylko sprawdzamy. No, przy tych
prawda,
wielkich eventach ja korzystałam. Może nie do końca z samego Google, bo wiesz, że tam ta ochrona
nie,
danych
nie, to
jest...
nie jest tak, dlatego że jeżeli korzystamy nie z gmail.com, tylko mamy wykupioną domenę i korzystamy z Google for Non-Profit, to wtedy
to okay.
Odklikuję umowę na przetwarzanie danych z Google i wtedy Google mi obiecuje, że te dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej
tak,
albo w podmiotach, które mają podpisaną umowę z i spełniają te kryteria europejskie, ale rzeczywiście jest bardzo dużo organizacji, które ciągle, pomimo tego, że jest Google for non-profit, ciągle korzystają.
No nie
czy Microsoft,
po
tak, też daje maile od Microsoftu, bo też gdzieś można dostać tą przestrzeń dyskową, to ciągle korzystają z tych maili gmail.com, Onet, WP, tak, takie bezpłatne narzędzia, które no, nie spełniają kryteriów
przetwarzania danych osobowych. Przede wszystkim się tyczymy się takich mniejszych organizacji, które jeszcze nie są tak mocno sprofesjonalizowane, tak? I jakby tak mi się wydaje. Ale no ja sama przyznam, że był taki czas z mojego życia zawodowego w organizacjach pozarządowych, że no też po prostu korzystałam ze swojego nawet prywatnego Gmaila. To się na szczęście
no, ale to się zmieniło
tak? Ale...
po 2018 porodu. O tym się trochę zaczęło mówić i też ten świat technologiczny bardzo mocno poszedł do przodu. Kiedyś nie było takich możliwości, jakie są dzisiaj, tak? Dzisiaj mamy te możliwości.
Wiesz, że też pamiętaj, że no musisz mieć tą wiedzę, tak? Jakby musisz jakoś nawet wiedzieć, gdzie tego szukać, nie? Więc jakby to też pewnie inny podcast. Chyba, że już miałaś podcast na ten
temat. Wiesz co? Nie, ale myślę, że to może być dobry pomysł.
To może być super
Google
pomysł.
For non-profit.
Tak, jak można
ja robiłam takie webinaria, wiesz, o tym i to jest niesamowite, że jakby ciągle jest tyle ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, że mogą mieć to za free, nie? Czyli wiemy, skąd ich wziąć, no i co potem? Biorę wszystkich? Wybieram?
Wszystko zależy znowu od tego, ilu potrzebujemy osób, do czego są te osoby, bo jeżeli potrzebujemy jednego wolontariusza o konkretnych kompetencjach jakichś, a nam się zgłosi 5 osób, możemy sobie wybrać. Możemy się też zastanowić, czy wystarczy, że ktoś do nas napisze maila i już go angażujemy, czy po prostu chcemy się jakoś z nimi spotykać. To wiesz, to wszystko zależy od tego, jak my sobie to rozpiszemy na początku. Bo
Czuję, że coś jest nie tak, to może...
Nie. Ja to też zawsze wszystkim koordynatorom, których szkoliłam, mówiłam, że jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, to po prostu jakby trzeba bardzo jasno powiedzieć tej osobie, że chyba jednak się nie dogadamy, że jakby nasza organizacja nie jest dla ciebie. To wiem, że to jest strasznie trudne, bo najczęściej to jest tak, że mamy jakieś jedno spotkanie, nie wiem, możemy zaprosić wolontariusza na jakieś jedno popołudnie do organizacji, żeby sobie zobaczył, jak ta organizacja funkcjonuje. My możemy zobaczyć, jak on w tej organizacji się odnajduje, ale to jest bardzo ważne, żeby dawać takie komunikaty, czy my jesteśmy z tej pracy tego wolontariusza zadowoleni, czy nie. I żeby też jakby dawać znać, że na przykład no nie będziemy z kimś współpracować, bo w jakiś sposób on z naszą organizacją się nie dogaduje, nie?
Czyli nie biorę wszystkich, nie
angażuję
wszystkich.
Jeśli potrzebujemy kogoś, kto będzie jednorazowo i na przykład potrzebujemy takiej osoby, żeby pomogła na przykład wiesz, w jakichś takich technicznych rzeczach,
to
nie jest problem, czy
ale
my się dogadujemy osobowościowo i tak dalej, ale jeżeli chcemy wolontariusza, który ma zostać członkiem jakby naszej organizacji, ma wejść do naszego zespołu, no to jest ważne, żebyśmy jakoś się byli w stanie dogadać, więc ja na przykład polecam też, jeżeli już mamy osoby chętne na wolontariat, żeby na początku dać sobie okres próbny. Bo,
na wolontariacie?
Oczywiście, że tak, bo wiesz, no wolontariusz też nie wie, czy się odnajdzie.
To też prawda, oni mogą mieć zupełnie inne wyobrażenia o tej pracy, o naszej organizacji.
I często jest tak, że na przykład ktoś przychodzi na wolontariat, pojawia się raz i dwa i potem znika i nie ma w ogóle żadnego kontaktu z tą osobą. Bo ta osoba, nie wiem, na przykład czuła się niezrozumiana, w ogóle inaczej sobie to wyobrażała i tak dalej. A gdybyśmy sobie na początku zaznaczyli, że słuchaj, przyjdziesz do nas 3 razy i to będzie taka próba i po tych 3 razach się spotkamy i sobie zobaczysz, czy i wtedy sobie omówimy, czy to by się u nas podobało, co było fajne, co było niefajne, czy nam się z tobą dobrze pracowało. Po prostu to jest okres próbny. I myślę, że wtedy jakby dwie strony są takie bardziej zaopiekowane i bezpieczne i to nie jest tak, że kończy się po jednej wizycie, bo ten ktoś wie, że jeszcze może 2 razy spróbować, a potem zrezygnuje, nie? Więc jakby polecam takie okresy próbne.
To jest bardzo ciekawy temat, taki okres próbny wolontariusza. Też chyba rzadko się o tym mówi.
Raczej... Jeśli szukamy kogoś do takiej stałej współpracy, podkreślę to, kto ma być członkiem naszego zespołu,
to warto
ja bym
sprawdzić.
Z tego korzystała.
I w sumie rzeczywiście też jest takie bezpieczeństwo, bo wtedy mogę oficjalnie powiedzieć, że nie chcę, tak? Że nie chcę tego robić, a nie znikać bez mówienia, nie? Ostatnio też dowiedziałam się, że jest jakiś... ojejku, to takie biznesowe strasznie było. Wywiad na wyjściu, exit interview, gdzie jakby testuje się ludzi, dlaczego nie chcą dalej pracować w tej firmie. I podobno to jest trochę trudne narzędzie, żeby je mądrze wykorzystać, ale rzeczywiście można podpytać, a co ci się nie podobało, a co moglibyśmy zrobić lepiej, a dlaczego i dobry pomysł. A czy na ten okres próbny już muszę podpisać umowę wolontariacką, czy nie?
Tak, ja bym rekomendowała zawsze. Generalnie zgodnie z obowiązkami prawnymi, jakie nakłada nas znowu ustawa o działalności pożytku publicznego, umowa powinna być zawsze. pytanie tylko, znaczy trzeba tylko doprecyzować, kiedy być. Jest ustna, kiedy pisemna. Mhm. Jeżeli ktoś jest naszym wolontariuszem na czas dłuższy niż 30 dni, to wtedy ona zawsze musi być sporządzona na piśmie. A jeśli wolontariusz poprosi nas o to, żebyśmy dali mu umowę, to nawet jeżeli on jest naszym wolontariuszem jeden dzień, ale poprosi o umowę na piśmie, to my mamy obowiązek, żeby ją na piśmie przygotować.
Okej. Okay.
Ona może być ustna pod warunkiem, że dwie strony się na to zgodzą. Jeżeli któraś ze stron żąda pisemnej umowy, to jakby trzeba ją stworzyć na piśmie.
Na piśmie czy lepiej ustnie?
Ja zawsze robię ją na piśmie. Nawet jeżeli mam wolontariuszy na jeden dzień. Wiesz co, to jest raz, że według mnie, jakby z moich doświadczeń wynika, że jeżeli ktoś podpisuje ten dokument, to jest bardziej świadomy tego, że on jednak się na coś decyduje. I wydaje mi się, że to jakby tak trochę trudniej jest zrezygnować z wolontariatu, okay. jeżeli masz to na piśmie. Poza tym też wiesz, tam w tym odwołujesz się do konkretnych zadań, tak jakby masz tam napisane co i kiedy ktoś obowiązuje się zrobić i wydaje mi się, że to jest jakby uczciwe. No i też taka umowa jest, użyję brzydkiego słowa, ale takim naszym trochę dupochronem w przypadku, gdy nie daj Boże coś na wolontariacie się wolontariuszowi dzieje i on, jest taki wypadek podczas świadczenia wolontariatu i trzeba odwołać się do tych takich różnych procedur związanych z jakimś tam odszkodowaniem, nie? To na szczęście jest bardzo, bardzo rzadkie, to się naprawdę bardzo rzadko zdarza w całej mojej karierze. Takiej wolontariackiej słyszałam o 3 przypadkach.
Ja nie słyszałam jeszcze, żeby...
Ja słyszałam o 3 i... No nie życzę tego nikomu, bo rzeczywiście, jeżeli wiesz, masz wykupioną polisę NNW, bo to był ten wolontariat taki krótszy niż 30 dni, nie korzystało się z tych procedur z mocy prawa działających, jest trochę prościej, ale no też zawsze zwracam uwagę na to, że trzeba bardzo mocno mieć wypisane, do jakich zadań angażujemy wolontariusza, nie? Bo to jest jakby ten punkt. Więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby to było na piśmie. A też jeszcze co podkreślę, że jeżeli mamy wolontariuszy takich niepełnoletnich, na przykład nie wiem, licealistów, czy nawet takich powyżej 13 roku życia, którzy podpisują porozumienie za zgodą rodziców, to dla nich to jest prawdopodobnie pierwszy raz w życiu podpisują jakąś umowę. I to też jest fajne, że oni przez ten wolontariat uczą się, że jest jakaś umowa, uczą się jak ta umowa wygląda, że trzeba ją przeczytać, jakie są jakieś, wiesz, konsekwencje podpisania tej umowy, więc dla mnie to jest też taki walor edukacyjny.
Czyli szczególnie w przypadku osób młodszych.
Tak.
No dobra, czekaj, czyli mam ten okres próbny, który podpisuje umowę, to wszystko?
Wiesz
co jeszcze muszę zrobić, jak przychodzi taki człowiek do mojej organizacji?
Trzeba go wprowadzić. Musisz
co to
mu
jest
opowiedzieć...
wprowadzenie wolontariusza?
No tak jak wprowadzasz pracownika. Musisz trochę opowiedzieć tej osobie o tym, co w ogóle, czym ta fundacja jest. Czym wy się zajmujecie, jakie macie cele, czy macie biuro, czy działacie zdalnie. Fajnie przedstawić też zespół, który jest w organizacji, czyli pokazać, że to jest właśnie ten koordynator, który jest za ciebie odpowiedzialny, a to jest, nie wiem, Kasia, która robi zbiórki publiczne, a to jest ktoś, kto prowadzi nasze media społecznościowe, a tutaj mamy księgową, a to są nasi, nie wiem, programiści, informatycy, czy mamy jakichś animatorów i tak dalej. Nie, jakby fajnie go wprowadzić, bo ta osoba wtedy się jakby czuje, że to jest trochę robi się jej miejsce, nie?
Okay.
Super jest też opowiedzieć właśnie o tych zadaniach. Jeżeli jakby z ogłoszenia już bardzo mocno wynika, do jakich zadań ty szukasz wolontariuszy, no to nie ma co opowiadać. Ale faktycznie, jeżeli znowu wrócę do tego typu organizacji, które jakby regularnie poszukują wolontariuszy, ponieważ regularnie we wszystkie swoje działania włączają wolontariuszy, no to jest tak, że oni mają na przykład zakres zadań, które mogą wykonywać wolontariusze i opowiadasz wolontariuszowi, że robimy to,
ale
robimy
to,
to
jest
robimy
bardziej
to, i to
takie
możesz sobie wybrać.
Szkolenie, czy wystarczy wprowadzenie,
wiesz, to
czy też zależy od organizacji?
W jednej z organizacji, w której koordynowałam wolontariat, robiliśmy tak, że jeżeli ktoś był zainteresowany wolontariatem, to mieliśmy jeden dzień w miesiącu dla tak zwanych kandydatów na wolontariuszy. I jeżeli ktoś pisał do organizacji, że on jest zainteresowany wolontariatem, chciałby do organizacji dołączyć właśnie w roli wolontariusza, to umawialiśmy go, że tam tego dnia w tym miesiącu jest takie spotkanie, ty przychodzisz i tam wtedy jakby robiliśmy taką prezentację, opowiadaliśmy, co robią wolontariusze.
Czyli grupowaliście to sobie, jakby proces był taki...
Zorganizowany trochę, że jakby to nie jest tak, że co tydzień miałaś nowego kandydata i co tydzień opowiadałaś dokładnie to samo, tylko
była
konkretne spotkanie i wiesz, były takie miesiące, gdzie przychodziły na takie spotkanie 5 osób, a były, nie wiem, 3 miesiące z rzędu, gdzie nikt nie przyszedł, nie? Więc no jakby trzeba się też na to przygotować, ale to było zaplanowane i wszyscy w biurze wiedzieli, że jeżeli jest ktoś, kto pisze o wolontariat, czy dzwoni o wolontariat,
to
jest ten termin i trzeba
spotkanie.
Go wtedy, wtedy on ma przyjść i tyle. Więc jakby to wprowadzenie jest bardzo ważne, łącznie z tym, że jeżeli
tylko
już
to, co wy robiliście, to robiliście to jeszcze przed naborem.
To bo była taka nietypowa sytuacja, że tak naprawdę nabór trwał tam ciągle. Właśnie była ta zakładka na stronie internetowej, bo to była taka duża organizacja. Była zakładka na stronie internetowej, że jeżeli chcesz nas wesprzeć, to były tam przykłady. Jednym z nich było zostań wolontariuszem i były tam już tak wstępnie opisane, co wolontariusze w naszej organizacji robią. Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem, napisz maila, czy tam się skontaktuj telefonicznie. I potem to były jakby te osoby przychodziły na to spotkanie, to byli tak zwani kandydaci. Oni po tym spotkaniu sobie decydowali, czy chcą wejść do wolontariatu, czy nie. Jeżeli się decydowali, to potem już ich zapraszaliśmy na takie regularne spotkania wolontariuszy. Bo to też jakby potem pewnie tam dalej wyjdzie, że tak mieliśmy zorganizowane tą pracę, tak mieliśmy zorganizowaną pracę z wolontariuszami, że były regularne spotkania.
Dobra. Myślę, że musimy powoli już do tego etapu przejść, bo życie nam się kończy.
Okej, no mamy cały etap tej rekrutacji i po rekrutacji, jak już mamy człowieka, wiemy, on jest wolontariuszem, wiemy, co on będzie robił, pracujemy sobie z nim na bieżąco. I to jest
co
też
to
taki
znaczy,
etap.
Pracujemy sobie z nim na bieżąco.
Więc jeśli mamy go od takiej pracy regularnej z częścią naszego zespołu, to pewnie regularnie się z nim spotykamy, bo on, nie wiem, mamy świetlicę, on przychodzi odrabiać lekcje z naszymi podopiecznymi dwa razy w tygodniu na przykład. Albo jesteśmy w hospicjum, prowadzimy hospicjum i mamy wolontariuszy, którzy w konkretne dni przychodzą i wykonują swoje obowiązki. Albo prowadzimy schronisko i nasi wolontariusze nam pomagają w opiece nad zwierzętami też w konkretnych terminach. Tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie mieli tych ludzi odpowiedzialnych za współpracę z wolontariuszami, żeby wolontariusze zawsze wiedzieli, do kogo oni mogą przychodzić, żeby pytać, co jest dzisiaj do zrobienia i tak dalej. I to może być koordynator, ale też no ten koordynator też nie jest zawsze w organizacji, więc jeśli nie koordynator, to kto odpowiada za konkretne działania? Z kim mają się danego
czyli
dnia te osoby kontaktować?
Z tego, co słyszę, zawsze muszę mieć też przygotowaną jakąś pracę, tak? Dla wolontariusza, jak on przychodzi, to on...
No tak. Jakby bardzo unikajmy takich sytuacji, kiedy rekrutujemy wolontariuszy, bo nam się wydaje, że w ogóle super, hiper, mnóstwo rzeczy będzie u nas do robienia. Bo wolontariusze przychodzą dwa razy, my podpisujemy porozumienie na rok i nagle się okazuje, że jakby oni się nudzą. Więc jeżeli są takie sytuacje, to trzeba po prostu się umówić, że jeśli Wam się podobało u nas i chcecie dalej u nas być, to super, będziemy w kontakcie. Jak będziemy mieli dla Was działania, to do Was zadzwonimy albo napiszemy maila, skontaktujemy się z Wami. Natomiast nie ma sensu, żebyście po prostu przychodzili do nas na regularne dyżury, bo nie mamy dla Was pracy. Nie? Jakby to jest bardzo ważne, żeby sobie to ustalić, bo to jest tak strasznie
frustrujące. Czyli wolontariusz się nie może nudzić.
Nie.
Czego jeszcze mam nie robić z wolontariuszem? Oprócz tego, że już wiem, że mam z nim regularnie pracować.
No, trzeba się komunikować, trzeba pytać tych wolontariuszy, czy nie ma żadnych problemów, czy jakby odnajdują się w tej pracy. Czy to super jest zrobić jakieś takie regularne spotkania, na których wolontariusze mogą się trochę wygadać, mogą się też poznać między sobą.
A jak mam jednego wolontariusza? To powinien się ze mną
spotkać.
No to
nie musimy robić dodatkowych spotkań. Jesteśmy w stanie, jeżeli mamy tylko jednego wolontariusza, to w dniu, kiedy on przychodzi robić jakieś działania razem z nami, to możemy na koniec go zapytać,
pogadać
czy wszystko
trochę.
Jest okej. Natomiast jeżeli mamy na przykład jednego dnia trójkę wolontariuszy, następnego dnia dwóch innych, jeszcze innego dnia dwójkę kolejnych innych, no to możemy raz w miesiącu czy raz na 2 miesiące zrobić spotkanie tak zwane z wolontariuszami.
I co się na takich spotkaniach...
Przede wszystkim ludzie się poznają, tak? Jakby wiedzą, że są wolontariuszami. Nie tylko, nie znają się nie tylko ci, którzy razem ze sobą pracują, ale wtedy się poznają wszyscy. No też jakby ja mam takie doświadczenie, że na tych spotkaniach wyszły super, hiper fantastyczne rzeczy, że wolontariusze sami proponowali, co można w organizacji zmienić, poprawić, mieli jakieś pomysły, które chcieli się dzielić. No to było po prostu dla mnie nieprawdopodobne, że wystarczyło tylko czasem zadać pytanie i w ogóle oni mieli takie obserwacje swoje, że to robimy tak, a może warto to zmienić tak, a tutaj robimy tak, może warto to jeszcze poprowadzić w inny sposób. Więc to jest super, naprawdę bardzo zachęcam do tego.
Jak często powinnam takie spotkania robić?
To zależy, to sobie można ustalić z wolontariuszami, bo też trzeba pamiętać, że to są ludzie, którzy no żyją, tak? Mają swoje życie, chodzą do pracy, na studia, niektórzy mają rodziny, niektórzy, nie wiem, opiekują się rodzeństwem, no mają swoje pasje, tak? Mają jakieś tam swoje dodatkowe korepetycje, więc jakby no nie można ich tym nadmiernie obciążać. No co tydzień to myślę, że jest gruba przesada. No trzeba po prostu sobie z tym zespołem swoim ustalić. Tak?
Czyli z wolontariuszami ustalam, jak często się spotykam.
Tak. No jeśli chcemy w te spotkania włączać też innych członków organizacji, to też trzeba sobie to ustalić, ale myślę, że takie raz na miesiąc, raz na 2 miesiące
te spotkania, oprócz rozmawiania o tym, co się dzieje, czy powinnam też robić im jakieś szkolenia na tych spotkaniach,
to
albo jakąś merytoryczną wiedzę przekazywać?
Wiesz tak, Agnieszko, to wszystko zależy, jakie są potrzeby Twojej organizacji. Z tego, co pamiętam, na przykład wolontariat hospicyjny wiąże się z tym, że każdy z kandydatów na wolontariusza odbywa kilkutygodniowe szkolenia. To nie jest tak, że codziennie przez kilka godzin, ale raz w tygodniu czy częściej spotykają się na szkolenia, bo to jest taki wolontariat, który wymaga przygotowania i takiego psychologicznego przygotowania emocjonalnego i też jakby konkretnych umiejętności, tak? Więc tam kadra medyczna po prostu przygotowuje tych wolontariuszy. Wiem, że na przykład schroniska dla zwierząt to też nie jest tak, że ktoś z ulicy przychodzi i jest już wolontariuszem, tylko tam też są takie spotkania, gdzie uczysz się trochę, co się może wydarzyć, nie? Bo tutaj jakby już kwestie takie bezpieczeństwa.
No tak, to prawda.
Więc to wszystko zależy, do czego ty szukasz tych wolontariuszy, jaki jest też profil twojej organizacji. No w tej organizacji, w której ja zajmowałam się koordynacją, no to robiliśmy i takie komunikacyjne szkolenia, i też robiliśmy taki trening kreatywnego myślenia, bo też nam zależało, żeby te kompetencje, te umiejętności wolontariuszy wzmacniać. No i to wiesz, to jest też proces. Jeżeli jakby stale współpracujesz z tymi wolontariuszami, to też w ramach nagrody, bo oni są fajni, możesz zrobić im, nie wiem, na przykład szkolenie, choćby na przykład o tym, jakie są umiejętności, jakie daje Google dla członków organizacji pozarządowej.
No tak, no.
Można na przykład zrobić im, poprosić kogoś, kto ma duże doświadczenie w ogarnianiu kanwy i korzystaniu z kanwy, żeby po prostu pokazał wolontariuszom, jak można robić fajne rzeczy w kanwie, a my potem wiedzy tych wolontariuszy, umiejętności też będziemy mogli wykorzystać, bo możemy poprosić wolontariusza, czy ktoś nam zrobi jakąś infografikę, czy plakat, czy coś. Kwestia, wiesz, jakby na przykład zdjęć, jeżeli chcemy mieć fajne zdjęcia i na przykład mamy aparat, ale nie mamy za bardzo kogoś, kto może robić zdjęcia, możemy spróbować nauczyć naszego wolontariusza i zapytać, czy ktoś z nich nie chciał się tym zająć. Więc to wszystko zależy. Możesz robić umiejętności miękkie, jakieś szkolenia miękkie, możesz dawać im konkretną wiedzę, konkretne umiejętności. Możesz też nic nie robić, możecie mieć towarzyskie spotkanie, jeżeli taka jest potrzeba organizacji i wolontariuszy. No ale chodzi o to, żeby budować wspólnotę, nie? Jakby to jest takie ważne, żeby ci wolontariusze czuli, że są nasi, że są dla nas ważni, że jakby zależy nam na tej współpracy z nimi.
Co jeszcze robię z wolontariuszami, jak już ich mam?
Fajnie jest ich nagradzać. Fajnie jest sobie... No myślę, że taka, żeby tutaj teraz ktoś nie powiedział, ale skąd brać na to pieniądze, to właśnie nie o pieniądze chodzi. Tutaj ważne jest, żeby na przykład docenić, że ktoś poświęca swój czas.
Czyli ktoś... chwalić się chwalić. Za każdym razem.
Tak. Ja mam też taką zasadę i to też wszystkim powtarzam, że chwalić trzeba na forum i głośno, a jeśli coś nam się nie podoba i chcemy kogoś ochrzanić, to trzeba robić po cichu i indywidualnie, tak? I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo nie ma chyba nic gorszego, niż jak dostać ochrzan na wolontariacie i to jeszcze w ogóle na forum, nie wiem, czy...
Ochrzaniałaś kiedyś takich wolontariuszy twoich?
Wiele razy. Natomiast jakby chyba nawet niestety raz mi się zdarzyło, że to było już jakby sytuacja była tak na granicy, że już musiałam to zrobić natychmiast i jakby nawet przy innych. Ale tak, zdarzało mi się zwracać uwagę. Tylko to, wiesz, to nie było tak, że chciałam jakoś kogoś zgnoić i tak dalej, tylko po prostu zwrócić uwagę na przykład, że nie można tego robić w taki sposób, czy nie można tego robić w taki sposób, czy że na przykład takie zachowanie jakby nie jest dopuszczalne na tym stanowisku i w tym miejscu. To tutaj głównie w tych wolontariatach takich akcyjnych. Raz mieliśmy nawet taką strasznie trudną sytuację, że zastanawiałam się, czy po prostu nie będzie trzeba wezwać jakiejś policji i tak dalej, ale na szczęście się udało, więc jakby zdarzało mi się, natomiast no to są jakby, wiesz, pojedyncze takie przypadki, natomiast no ja jestem akurat też taka, że ja po prostu chwalę chyba czasem, aż wolontariusze mają mnie dość, bo ja po prostu staram się dziękować na każdym kroku za wszystko i nawet, nie wiem, za to, że przychodzą na zbiórkę o 6 rano, bo to jest super.
Za to trzeba dziękować.
Tak, ale no za wszystko, wiesz, jakby ja też, no mnie strasznie to wzrusza, że ktoś chce być wolontariuszem. Ja za każdym razem, na każdym evencie, jak widzę tych wolontariuszy, to mówię, że matko, oni wszyscy przyszli tutaj, w ogóle nikt ich nie zmusił, oni chcieli, to była ich wola, oni są i mnie to zawsze tak strasznie wzrusza, że ja zawsze bardzo, bardzo to podkreślam i dziękuję. I więc jakby to jest taka, nie wiem, możemy czyli podziękować, możemy pochwalić.
Doceniam.
Tak. Zobacz, jeżeli mamy
organizuję im pracę. Tak. Co jeszcze?
Jeszcze odnośnie tych pochwał. Jeżeli mamy nieletnich wolontariuszy, to w ogóle super jest to, że my na przykład, nie wiem, wysyłamy jakiś list gratulacyjny do szkoły albo do rodziców. Albo na przykład zapraszamy ich na spotkanie i mówimy, że
rodziców znaczy.
Na przykład mają super córkę. Albo do dyrekcji piszemy list gratulacyjny, że są tacy super uczniowie w tej szkole, którzy są naszymi wolontariuszami. No, to są
rzeczywiście
naprawdę
fajny pomysł. Bo
i one nie są drogie, tak? To nie jest tak, że my teraz musimy jakiś budżet mieć straszny. Super jest dawać też wolontariuszom właśnie jakieś szkolenia, jeżeli my mamy specjalistów w organizacji, którzy mogą się częścią swoich umiejętności, wiedzy podzielić, to możemy zrobić szkolenie dla wolontariuszy. Jeśli mamy jakiś budżet, no to super, możemy zrobić im jakąś małą wycieczkę, czy nie wiem, jakieś, nie wiem, wyjście do kina, czy na kręgle, no tutaj jest już potrzebny budżet, ale czasem się zdarza, że nie wiem, w projekty chociażby można sobie takie rzeczy wpisać,
można
nie?
Można wpisać.
Możemy dać wolontariuszom, nie wiem, koszulkę.
Medal.
ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba dać im coś, co jest potrzebne i użyteczne. Ja nie lubię właśnie takich rzeczy tylko po to. Na przykład kubki. Super jest dać kubek, ale może po prostu dajmy kubek, który nie jest obrędowany wszystkimi logami całego świata, tylko...
No, takie nieobrędowane to ciężko w projektach.
Wiesz, można na przykład zrobić branding na dole kubka, tak?
Nie, musi być widoczny.
No, ale on będzie widoczny.
Nie będzie. Nieważne. Zależy od projektu, ale generalnie jest tak, że raczej jak już kupujesz
gadżet
w projekcie...
Ja wierzę w kreatywność NGO-sów, dacie radę.
Okej, okay. No dobra. Co jeszcze robisz z wolontariuszem?
No komunikujesz się z nimi. Też pamiętajmy, że wolontariusze, w gronie wolontariuszy albo między wolontariuszami a pracownikami mogą się pojawiać konflikty, nie?
Mhm.
I to jest też ważne, to jest taka trudna rola koordynatora wolontariatu, bo trzeba trochę to wychwycić i trzeba też jakoś zwrócić na to uwagę. Po prostu wolontariusze to są ludzie, trzeba z nimi rozmawiać. Fajnie jakby jakieś takie tarcia rozwiązywać. Mhm. Jeżeli mieliśmy wolontariusza, który fajnie działał i on nagle nam zniknął i my nie mamy pojęcia dlaczego, no to super jest się z nim skontaktować. Albo napisać maila, albo spróbować zadzwonić, zapytać, co się stało. Bo może to jest tak, że nie wiem, on na przykład zachorował bardzo i też super się zainteresować tym, że on zachorował i czy na przykład my jako organizacja możemy mu pomóc. Albo nie wiem, no coś się w jego życiu zmieniło, zakochał się, przeprowadził się, ale dobrze jest to wiedzieć, więc jakby zachęcam do tego, żeby z wolontariuszami mieć kontakt. I tutaj też nie chodzi o to, żebyśmy teraz sobie SMS-y wysyłali na dzień dobry i na dobranoc, mm-hmm. Wiadomo, że nie o to chodzi, ale żebyśmy się na przykład, no właśnie interweniowali w takich sytuacjach, albo możemy skorzystać z różnych komunikatorów i stworzyć konwersacje z naszymi wolontariuszami, nie? To też jakby jest taki dobre źródło, dobry kanał jakiejś tam komunikacji, że sobie będziemy coś pisać, że nie wiem, w organizacji dzieje się to i czy chcecie pomóc albo coś takiego.
To też fajny pomysł. No.
Wolontariuszy też super zapraszać na ważne wydarzenia organizacji. Jeżeli mamy wolontariuszy, z którymi stale współpracujemy, a nasza organizacja obchodzi na przykład jakiś, nie wiem, benefit, jubileusz, czy mamy jakieś branżowe święto naszej
to
organizacji.
To warto ich zaprosić.
Super zapraszać, tak? Bo oni też jakby też poznają taką inną stronę organizacji. Jest co roku konkurs na wolontariusza roku. Jeżeli mamy w naszym gronie jakieś perełki w ogóle, które
wysyłać.
Super się sprawdzają, trzeba ich tak doceniać, tak?
Jak już teraz rzeczy, które nabory nas... były. W tym roku
W tym
było.
Roku już były, nie? Ale no za rok można pomyśleć
za
też
rok
o tym.
Można pomyśleć,
więc jakby bardzo, bardzo zachęcam do tych rzeczy.
No,
a
chyba
jeszcze,
wszystko.
Słuchaj, jeszcze przychodzi też taki moment, że naturalne jest to, że my tych wolontariuszy tracimy. I tutaj też nie ma co w ogóle rwać włosów z głowy, bo mieliśmy wolontariuszy, a od nas odeszli. To jest kolej rzeczy. Ktoś jest wolontariuszem na pewnym etapie swojego życia, potem się w jego życiu zmienia, bo nie wiem, wyjeżdża na studia do innego miasta, albo nie wiem, komuś... Ktoś wychodzi za mąż, czy żeni się, ktoś w ogóle, nie wiem, przeprowadza się do innego miasta, albo ktoś ma, nie wiem, chorą mamę, czy babcię, którą się opiekuje... Albo po prostu, no jakby już stwierdził, że już swój czas na wolontariat wyczerpał i on teraz po prostu pracuje i ma inne pasje, które rozwija. I trzeba po prostu na to mieć przyzwolenie. Po prostu to się dzieje. I wolontariusze przychodzą, odchodzą. Natomiast ważne jest, żeby się rozstawać w dobrej atmosferze, bo nikt nie zrobi nam lepszego PR-u niż nasz wolontariusz. I to absolutnie tutaj się pod tym podpisuje rękoma, nogami.
A czy coś jest takiego bardzo ważnego na tym etapie rozstawania się? O czymś muszę pamiętać? Albo na przykład czegoś nie mogę robić, jak to zrobić, tak? Jak to zrobić dobrze?
Super jest to zrobić w dobrej atmosferze.
Co to znaczy?
Nie wiem, wręczmy podziękowanie za wolontariat naszej organizacji. Możemy wręczyć jakiś certyfikat, jeżeli wiemy, że ktoś kończy. Jeżeli wolontariusz nas o to poprosi, to też znowu z ustawy jest obowiązek, że to musisz dać mu certyfikat za potwierdzający jego wolontariat. Ale fajnie właśnie, to podziękowanie jakieś wręczyć. Jeżeli mamy, nie wiem, jakiś gift organizacyjny, możemy podziękować. Fajnie też gdzieś tam sobie zachować. Możemy zapytać wolontariusza, no to byłeś naszym wolontariuszem na przykład na stałe, teraz zmieniasz, nie wiem, przeprowadzasz się, ale może akcyjnie chciałbyś kiedyś z nami współpracować, nie? Albo czy na przykład możemy w jakiś tam sposób liczyć na ciebie, że nie wiem, robiłeś nam media społecznościowe, no wiadomo, że teraz na stałe nie będziesz robił, ale może kiedyś nam w tym pomożesz, nie?
Okej, czyli tak podpytać.
Tak, jakie są jego plany na przyszłość, czy jeszcze, czy on w ogóle zrywa z nami kontakt, czy jeszcze możemy po prostu być kumplami w przyszłości kiedyś, nie? No ja jakby bardzo podkreślam, że fajnie jest utrzymywać kontakt z wolontariuszami, bo też oni wracają, już w innej formie często wracają, ale no wracają. Jak potem mamy, nie wiem, jakiś koncert, robimy, czy robimy jakieś wydarzenie, to oni gdzieś tam na jeden dzień przychodzą, czy na jedno popołudnie i w czymś tam pomagają. Albo nie wiem, nagle się okazuje, że ktoś kończy wolontariat u nas, ale przeprowadza, przesyła swoją młodszą siostrę, czy młodszego brata, czy jakiegoś tam kuzyna, czy nagle, nie wiem, przechodzę na wolontariat z babcią, bo babcia też chciała zobaczyć, więc...
Czyli nie obrażam się, ja tylko staram się jakoś tak podtrzymać tą relację, tylko troszkę w innej formie.
Tak, no trzeba to po prostu zrozumieć, że ktoś już ma inny etap w swoim życiu, przestaje być naszym wolontariuszem. Teraz może kiedyś wróci, może nie wróci, ale może jakoś inaczej nam pomoże, może zostanie na przykład naszym darczyńcą kiedyś w przyszłości, tak? Bo tak będzie się dobrze...
No to w sumie też fajny jest taki pomysł, nie? Żeby postarać się z wolontariusza z darczyńcą zrobić,
jeżeli masz wolontariusza w trakcie studiów, potem ta osoba zaczyna pracę, zaczyna już takie, wiesz, dorosłe, samodzielne życie, no to może po kilku latach on jakby będzie w stanie, nie wiem, wesprzeć się 1%, czy na przykład jakąś darowizną, czy jeszcze w jakiś inny sposób. Co jest też super, właśnie to też muszę tutaj potwierdzić, że ja znam wiele osób, które po wolontariacie w organizacji dostały w niej pracę. Bo to też jest, wiesz, takie naturalne.
Takie osoby, tak.
To jest też takie naturalne, że jeżeli szukasz w organizacji pracownika,
ci tacy są najlepsi, dlatego że oni już znają organizację, wiedzą jak ona działa i jeżeli się decydują na pracę, tak naprawdę wiedzą, że chcą w tej organizacji pracować. Że...
Zresztą wiesz, jak sobie teraz tak myślę o osobach, które przyszło mi angażować do działań Regionalnego Centrum Wolontariatu, to chyba może jedna osoba tylko była bez wolontariatu. Mm. A tak to zawsze w pierwszej kolejności, jeżeli szukaliśmy osób, to byli wolontariusze, którzy potem zostali pracownikami.
Ja też mam takie doświadczenie, że jeżeli ktoś przychodził, czy tam nawet kręcił się wokół organizacji, to te osoby zostawały na dłużej jako pracownicy, chyba najgorsze takie moje doświadczenia współpracy mam z osobami z otwartego naboru, gdzie trzeba było szybko zatrudnić osoby i to na przykład dużo osób, tak?
Były straszne wtedy te rzeczy. Tak, no bo to jest trudne, wprowadzić wiele nowych osób do organizacji. To jest trudne. Więc jeżeli możemy korzystać z osób, które już znamy, które nas znają i teraz jakby zmienia się tylko jego forma, bo on już nie będzie działał raz na jakiś czas, tylko regularnie będzie naszym pracownikiem, a to jest naprawdę fajne, nie?
Powinnam to obiecywać wolontariuszowi?
Nie. Mhm. Ja nawet szczerze mówiąc nie mówiłam nigdy o tym, że to jest taka możliwość, że będziesz naszym wolontariuszem, a potem cię zatrudnimy. Nie, bo to, no nie jesteś w stanie, no
nie
wiesz, ktoś
stanie.
Potem już ma taką nadzieję, nie?
Że będzie.
Poza tym też ważne jest to, żeby... Nie, no wydaje mi się, że to może być przyczyna takiego rozczarowania, nie? Że ktoś sobie tam myśli, że już tutaj nie obiecali, a potem nie. I to też jakby działa na niekorzyść organizacji, bo on potem może to też o tej organizacji
opowiadać,
mówić.
Że obiecali, a nie.
A naprawdę wolontariusze są dobrymi ambasadorami organizacji, więc warto tutaj dbać o to, żeby mówili o nas dobrze.
Wiesz, to też sobie tak myślę już, bo doszliśmy do tego etapu rozstania. I z tego, co mówisz, to naturalną taką koleją rzeczy jest ten etap takiego podtrzymywania, takiej luźnej relacji. Myślę, że tutaj warto też przeanalizować, w jaki sposób my chcemy trzymać te informacje o tym, kto był wolontariuszem, kiedy, ale też zobaczyć, co się z nim potem dzieje. I wydaje mi się, że tutaj, to znaczy to już jest bardziej temat dla takich dużych organizacji, które mają darczyńców, mają wolontariuszy, mają wielu pracowników i wielu klientów, czy podopiecznych. Myślę, że tutaj warto się zastanowić nad wdrożeniem już takich narzędzi monitorujących pewne rzeczy, jeżeli mam taką dużą organizację, która chce się rozwijać. Nie każdy musi to robić, ale warto, bo szczególnie jeżeli jest rotacja kadry, na przykład teraz wiesz, jak są organizacje, które na przykład działają po 20 lat, to na przykład ludzie nie wiedzą, którzy tam teraz pracują, co się działo 10 lat temu.
Często wiesz, nawet 4 lata temu był zupełnie inny.
No wiesz co,
dzisiaj... W wiosach to jest płynne bardzo, nie?
No więc... ja dzisiaj miałam taką sytuację, poszłam do organizacji, byłam rano, a pani mi mówi, ja panią znam. A ja mówię, naprawdę? A pani mówi, no, myśmy były razem na wyjeździe i myślałam, że jej chodzi o wyjazd z tego roku, który organizowałam. A pani mi mówi, nie, myśmy były w 2014 razem na wyjeździe. A ja sobie myślę, Boże.
Gdzie ja pracowałam w 2014 roku.
Nie, to akurat pamiętam, ale chodzi o to, że to jest takie niesamowite, że tak naprawdę myślałam, że idę do obcej organizacji, a się okazuje, że to jest organizacja, która już od lat współpracuje ze stowarzyszeniem i kojarzy w ogóle jeszcze ileś tam osób z przed iluś tam lat. Także i wtedy w ogóle jest inna relacja, tak? Bo jakby budujemy inną relację, a gdybym miała takie narzędzie, w którym sobie prawda, mogę sprawdzić, tak, że tak. Ta pani była wtedy i wtedy na wyjeździe, no to jest inna relacja, nie?
Wiesz co, ja akurat jestem trochę takim freakiem, jeśli chodzi o jakby zbieranie tych danych i ja zawsze miałam taki super, hiperfantastyczny arkusz Excelowy na dysku Google i tam miałam zapisane właśnie takie dane kontaktowe do wolontariuszy, ja też zawsze sobie tam zapisywałam. O, jeśli chodzi o tych wolontariuszy z regularną współpracą do akcyjnych, no to bez przesady, ale na przykład miałam datę urodzin zapisanych i ja też starałam się tam, nie wiem, wysłać SMS-a z okazji urodzin tym wolontariuszom naszym, albo chociaż na Facebooku wysłać im na Messengerze jakąś tam wiadomość z życzeniami.
Też fajny pomysł na takie docenienie.
Tak, no my mieliśmy taką bardzo dobrą relację, bardzo bliską, bo to było tak, że mieliśmy przez pewien czas stałą grupę wolontariuszy. Dochodziły nowe osoby, ale był taki trzon przez tam prawie 3 lata, nie? Więc jakby to było takie fajne, że miałam z nimi taką naprawdę dobrą relację. No też tam sobie, nie wiem, jak już poznawałam te osoby, to sobie robiłam takie notatki, że na przykład ktoś jest, nie wiem, super rysuje, albo ktoś na przykład trenuje szermierkę, nie? I jakby miałam takie słowa klucze, że wiedziałam już potem, co sobie też z tą osobą kojarzyć. No ja miałam, po prostu korzystałam ze zwykłego takiego, wiesz, arkusza na dysku Google, żeby poza mną też ktoś inny mógł tam z zespołu mieć do tego dostęp.
Myślę, że to jest też istotne potem, żeby jakby zachować tą ciągłość wiedzy w organizacji.
Tak, tak, tak. To jest
ale
bardzo
też
ważne, żeby to przekazywać.
Wydaje mi się, że takie arkusze potem trzeba też aktualizować, więc to też jest taki dobry tip, żeby no usuwać też, czy tam wyszarzać nieaktywne osoby, żeby nie wysyłać do nich informacji. No dobra, a już tak kończąc, a jaka była twoja najtrudniejsza sytuacja, kiedy byłaś koordynatorką wolontariatu?
No, a teraz mnie zastrzeliłaś.
Zastanawiasz się, co chcesz mi powiedzieć i jak dużo, tak?
Nie. Jedna sytuacja, jeśli chodzi o koordynację wolontariuszy stałych, to była taka trudna sytuacja, że właśnie jedna z wolontariuszek dość mocno zachorowała. Tak bardzo mocno zachorowała, że no nie do końca było nawet jasne, czy uda jej się wyjść z choroby.
Aha.
To było takie trudne, co z tym zrobić, jakby co zrobić z tą wiedzą i też jak przekazać tę informację pozostałym wolontariuszom i też jak komunikować się z wolontariuszką. Tutaj na szczęście jakby ciężar tego też wzięła ze mną na siebie inna osoba z zespołu, więc to było fajne. Natomiast jeśli chodzi o wolontariat akcyjny, to miałam taką sytuację, że no jakby wydaje mi się, że mieliśmy do czynienia z wolontariuszem. To był wolontariat akcyjny, mimo tego, że były rozmowy rekrutacyjne. No, ale to wiadomo, że to były też rozmowy online i to były takie krótkie rozmowy, więc też nie wszystko zdiagnozowaliśmy i tam poznaliśmy, ale wydaje mi się, że no niestety mieliśmy do czynienia z wolontariuszem, który miał problemy takiej natury psychicznej. Myślę, że tam było jakieś takie zaburzenie, czy może nawet choroba. No i jak on przyjechał na miejsce działań i tak dalej, to rzeczywiście to bardzo szybko poznaliśmy, że coś jest nie tak i miałam taki moment, że bałam się jego sposób reagowania i trochę się bałam o swoje bezpieczeństwo i też bezpieczeństwo innych wolontariuszy działających z nim.
I co się w takiej sytuacji robi?
Znaczy my konsultowaliśmy się też jakby z osobami, które gdzieś tam były naszymi bezpośrednimi menadżerami. Rozwiązaliśmy umowę z tą osobą, jakby podziękowaliśmy jej za wolontariat, tam jakby zaoferowaliśmy pewną ścieżkę. Długo jakby próbowaliśmy sobie poradzić z tym problemem i to rozwiązać, ale jak ja już wiedziałam, że boję się trochę, co się wydarzy dalej i nie byłam w stanie sobie wyobrazić, to właśnie jakby powiedziałam, że to jest koniec i że my musimy tą sytuację rozwiązać, żeby iść dalej i przede wszystkim też, żeby zabezpieczyć inne osoby. No i rozwiązaliśmy tutaj to porozumienie wolontariackie. Ta osoba przestała być wolontariuszem i no i to chyba było takie...
A taka najfajniejsza sytuacja wolontariacka?
Wszystkie są fajne.
Jak to wszystkie?
Wiesz co, na przykład, nie wiem, no wolontariuszem maratonu było tak, że brałam ślub dwa tygodnie po maratonie.
Aha.
I wolontariusze wiedzieli o tym, bo tam też jakby było zaangażowane część osób, które znały mnie dłużej. I na przykład dostałam super taki jako prezent. Oni w ogóle przyszli na mój ślub i dostałam od wolontariuszy z maratonu taki album. To w ogóle, wiesz, było zaplanowane, tam moi znajomi też w tym uczestniczyli, że w trakcie maratonu ludzie z wszystkich tam punktów odżywczych i sekcji na trasie i z biura zawodów robili sobie zdjęcia, pisali kartki. Aha. I ja dostałam na ślub taki album, gdzie było zdjęcie, kartka z życzeniami, jakieś tam fajne od każdego tego. Mam to do dzisiaj i to w ogóle jest takie super. Ale praca z wolontariuszami zawsze wzrusza i wiesz, ja bardzo dużo pracowałam z tymi wolontariuszami, więc jakby to jest coś takiego, co pamiętam, ale O, jedna też fajna, to z wolontariatu szkolnego, jedna ze szkół średnich robiła taki bardzo fajny dzień aktywności dla dzieciaków ze szkoły specjalnej. Mm-hmm. I był taki chłopak, który jakby tam wszyscy zwracali uwagę na to, że on ma dosyć duże problemy z komunikacją, że on jakby mówi, ale bardzo mało mówi.
Okay.
Nie, że nie potrafi, tylko że jakby nie ma potrzeby komunikować się. A to wszystko było tak super zorganizowane, on był, tak się cieszył, że on na końcu całego tego dnia wszedł na krzesło i krzyczał, że to jest najlepszy dzień jego życia, tak?
Okay.
I to było tak niebywałe, że on w ogóle to powiedział, że on jakby cały dzień nic nie mówił i tak dalej, a potem tak te emocje się w nim nakumulowały, że właśnie to krzyczał, więc to jakby panie nawet stwierdziły, że one nigdy w życiu nie widziały, że on jest, żeby zachował się w taki sposób, więc no dużo jest, ja mogłam ci do wieczora opowiadać, ale myślę, że te dwie są takie fajne.
No tak, no. No dobra, czyli w wolontariacie prawie wszystko jest fajne.
Są trudne rzeczy, ale nie można się nimi zrażać.
Ale najważniejsze jest to, żeby to bardzo dobrze przygotować i żeby przygotować organizację i żeby
nawet
po kolei
nawet jeśli się nie przygotuje bardzo dobrze, przepraszam, że ci przerwę, ważne, żeby się do tego przygotować. To nie chodzi o to, żebyśmy byli perfekcyjni, ale żebyśmy mieli świadomość, że jeżeli dzisiaj zdamy sobie sprawę z tego, że za 2 dni potrzebujemy wolontariusza, to prawdopodobnie nie będziemy go mieć.
No, chyba, że mamy całą bazę wolontariuszy, którzy już kiedyś u nas byli i wiemy, do kogo napisać.
Także
to też jest taki tip, że jeżeli robicie jakieś takie rzeczy na gwałt, że nagle się okazuje, że coś nagle potrzeba, to trzeba mieć po prostu bazę dobrych wolontariuszy, którzy nagle są w stanie się zmaterializować. I to też jest taki fenomen, wspomniałaś o tych wolontariuszach maratonowych, ale rzeczywiście to jest taka baza chyba ludzi, którzy akurat w grupie na Facebooku, nie? Z tego co kojarzę.
Tak, tak.
Gdzie jak się rzuci hasło, że jest jakiś bieg czy maraton, to oni po prostu przychodzą. Bo lubią.
Tak.
I jakby to, no ale to jest wypracowane przez ileś tam lat, że ci ludzie przez na przykład cały rok potrafią być nieaktywni i zawsze jak jest hasło biegamy, tak, czy jest potrzebne zabezpieczenie biegu, to oni nagle 3-4 dni się organizują,
tak,
nie?
Tak. Są tacy szaleńcy.
No dobra, czyli co? Dziękuję ci bardzo pięknie.
Dziękuję.
Będziemy kończyć.
Zachęcam organizację do tego, żeby współpracować z wolontariuszami. Naprawdę warto wykonać tą pracę, bo to procentuje. Mocno procentuje i wolontariusze często stają się pracownikami organizacji.
Myślę, że tutaj musimy kropkę postawić, wiesz? Że to procentuje, to jest taki dobry, mocny koniec. Także kończymy.
Dzięki.
I no i co? Idźcie i po prostu szukajcie tych wolontariuszy. Wolontariujcie. Dobra. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.